Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Jak tu wyrywać murom zęby krat, gdy rdzą zacieka cegła i zaprawa? Jakże gnijącym gruzem grzebać stary świat, kiedy nowego nie ma czym i na czym stawiać? O czym dziś na podwórku śpiewać? Liszają obsuniętych ścian, gdzie nawet skrawek nieba ziewa na widok tych śmiertelnych ran. We wklęsłym bruku tylko lśni wieczna bez dna kałuża i widać w niej groby, groby, groby pod całunem naszych dni.
W Teatrze Nowym rozbrzmiewają dźwięki utworów Jacka Kaczmarskiego. Jerzy Satanowski dokonał ich aranżacji i ułożył według własnego pomysłu. Powstało przedstawienie Kanapka z człowiekiem. Piosenki wykonują aktorki i na scenie jest tylko jeden mężczyzna, Marcin Januszkiewicz. Dodajmy na scenie wśród czarnych parasolek odnoszących się wyraźnie do Czarnego Marszu. Scenografia sugeruje, że spektakl dotykać będzie buntu kobiet czy buntu w ogóle. O założeniach tego przedstawienia rozmawiałam, patrząc na owe parasolki, z jego twórcą Jerzym Satanowskim.
Tylko śni. Miał być kofta, jest Kaczmarski.
No tak, materializacja tego kofty właściwie się nie odbyła. To było jakieś takie wczesne zamierzenie, ponieważ po Barańczaku umówiliśmy się, że za jakiś czas, za jakiś sezon, dwa zrobię tutaj następne muzyczne przedstawienie i rzeczywiście wtedy jakoś tak się psychicznie przygotowywałem do tego, że zrobię spektakl osnuty wokół szarego poematu Jonasza Kofty, ale kiedy nagle się okazało, że piosenki Jacka Kaczmarskiego mogą być znów bardzo aktualne, wydało mi się, że muszę zmienić swoje myślenie i być może na tych piosenkach uda mi się zbudować coś, czego ludzie bardziej potrzebują, co bardziej dotyka, co jest bardziej aktualne. No i tak wpadłem w tego Kaczmarskiego znowu, no bo znaliśmy się przez tyle lat, znałem jego twórczość dosyć dobrze, też prawie większość utworów słyszałem w jego wykonaniu, czasami tylko dla mnie z gitarą, ale kiedy doszło do wyboru, to wtedy zorientowałem się, jaka to jest otchłań. Jacek napisał ogromną ilość utworów niełatwych. Część z nich oczywiście jest o tyle łatwiejsza, że odnosi się do jakiejś wtedy historycznej sytuacji politycznej. Część jest w ogóle w tradycji takiej pieśni zbuntowanej, bardzo mocnej, osadzonej tutaj w naszej rzeczywistości. Kaczmarski ma wielu takich strażników pieczęci, a więc ludzi, którzy bardzo dokładnie znają jego twórczość, kolekcjonują jakieś rzadkie nagrania. Można się do nich odwołać przy wszelkiego rodzaju wątpliwościach, jaka jest prawdziwa litera tekstu.
Cytuje się Kaczmarskiego i wszedł do języka obiegowego. Są tacy wielcy, którzy nam towarzyszą.
No, jest częścią na pewno naszej historii powojennej. To, co wtedy działało i teraz jest niezwykle znane. Aczkolwiek w wielu wypadkach wydaje mi się, że interpretacje niektórych piosenek bardzo głęboko osadzonych w jakiejś dialektyce z wieloma znakami zapytania uległo jakby trochę ujednoznacznieniu wtedy, kiedy oczywiście to było konieczne z powodów walki o wolność, więc też próbowałem niektórym z tych pieśni przywrócić taką dwuznaczność, które one miały na samym początku, a które troszeczkę potem znikły w takim marszowym czasami nastroju. Drugi problem to jest zrozumienie wyrozumiałość tego tekstu, który jest bardzo gęsto, czasami fonetycznie niewygodnie dla aktora napisanych. Trzecia rzecz to tempo tych utworów. Niektórych nie da się w nagraniach samego Jacka wysłyszeć wszystkich niuansów tekstu. Próbowałem bardzo nad tym pracować, stąd często utwory uległy dużemu zwolnieniu, włączyły się momenty parlandowe, tam gdzie wydawało mi się, że treść jest trudno zrozumiała w takim podziale piosenkowym i tak dalej, więc bardzo duża i ciężka robota to było wyłonienie z całej tej spuścizny po Jacku Kaczmarskim. Biorąc też pod uwagę jego powieści, chociaż nie użyłem w końcu żadnego fragmentu stamtąd, ale na przykład kluczowymi utworami są utwory z tomiku poetyckiego Tunel, który nie był przeznaczony do śpiewania. Niektóre muzyki do tego tunelu powstały już po śmierci Jacka Kaczmarskiego i tutaj mamy taką klamrę, że spektakl rozpoczyna wiersz tunela, kończy pawilon chorych na raka, więc w ogóle taką mamy sytuację na scenie, jakby już ciężko chory Kaczmarski wspominał swoje życie, tyle że wyrazicielami tego buntu nie jest już on sam, ani mężczyźni, którzy mu towarzyszyli, ale kobiety. No, tu jest wyraźne nawiązanie do czarnego protestu, cała dekoracja jest zbudowana z ogromnej ilości parasolek, które tworzą jednocześnie jakąś aluzję polityczną, ale też tak jakby ten spektakl trochę lawiruje między realizmem, i to takim realizmem politycznym, a surrealizmem, bo podkreślam to wszędzie, Jacek był poetą kultury, to znaczy jego wiersze są też bardzo trudne do zrozumienia, ponieważ jest tam kontekst kulturowy. Tam są odwołania do historii, obrazów, do filozofii, do wielkich ksiąg ludzkości, jak Biblia, mity. No trzeba dużo wiedzieć też z dziedziny literatury i z dziedziny historii, kultury, żeby zrozumieć wszystkie niuanse tekstów Jacka Kaczmarskiego, więc to na takim etapie formułowania się tego, to było niezwykle trudne. No i też wiadomo, że nie były to teksty napisane dla jakiegoś jednego przedsięwzięcia. One są z różnych rzeczy, między innymi też dwie rzeczy z Kuglarzy i Wisielców, czyli naszej wspólnej roboty tutaj w Teatrze Nowym.
Właśnie na tej samej scenie, to świetne przedstawienie było.
Robiliśmy z Jackiem Kaczmarskim taki jedyny musical, który on zrobił w życiu.
Moneta wagę ma i błysk, i lubi innych monet ścisk. Ściśnięte razem dają zysk temu, kto wie, jak ściskać.
Jacek Kaczmarski.
Propozycja Krzysztofa mnie zachwyciła, zafascynowała przede wszystkim dlatego, że jest to właśnie nowa forma, w której się mogłem sprawdzić. Dwa, że temat jest mi szalenie bliski. Ci, co znają moją twórczość, wiedzą, że ja bardzo lubię gry z już powstałymi dziełami sztuki, gry z historią i gry z pewnymi konwencjami. Otóż książka Wiktora Hugo na motywie szalenie atrakcyjnej anegdoty czy fabuły romantycznej, melodramatyczno-romantycznej, jest książką pełną refleksji na temat stosunku człowiek a prawo, człowiek a historia, człowiek a jego tożsamość. Znaczy, kim jest człowiek jako on sam, a kim jest, kiedy staje się człowiekiem publicznym. I ja tu oczywiście miałem cały szereg spraw do poruszenia od siebie na temat naszej współczesności, pisząc to. Wszyscy jesteśmy jakby w trakcie zastanawiania się nad tym, kim każdy z nas jest, a zwłaszcza artysta, w państwie, które dopiero ma powstać, które przecież nie istnieje, na którego temat mamy różne wyobrażenia. Anglia z początku XVIII wieku, gdzie dzieje się akcja tego dramatu, jest państwem niejako modelowym, opartym na prawie, prawie precedensu, prawie nie zmieniającym się od tysiące lat, tylko rozszerzającym się o kolejne precedensy. I to prawo, które ta angielska sprawiedliwość, prawo, które scala Anglia jako imperium, jako wzór niejako państwa demokratycznego, okazuje się, widziane przez Wiktora Hugo, okazuje się bezwzględne, bezduszne i mordercze dla ludzi. Więc tu jest pewna treść szalenie dla mnie współczesna i fascynująca. Do jakiego stopnia mamy zrezygnować, człowiek ma zrezygnować, jednostka, ze swojej tożsamości na rzecz państwa, na rzecz pewnej koncepcji społecznej.
Libretto Kuglarzy i Wisielców napisał Jacek Kaczmarski, muzykę stworzył Jerzy Sotanowski. Tamto przedstawienie wyreżyserował Krzysztof Zaleski. To był 1994 rok. Musical oparty został na Człowieku Śmiechu Wiktora Hugo. W roli królowej, pamiętam, występowała Bożena Borowska, która jest i tym razem na scenie. Ale w Kanapce z człowiekiem nie ma fabuły. Sotanowski wybrał 22 utwory Kaczmarskiego i gra emocjami.
Więc chciałem, żeby się to mentalnie jakoś scaliło i to był największy wysiłek, bo nie mamy tutaj dialożków, nie mamy akcji, nie opowiadamy czegoś chronologicznie. Te postacie są zbiorowością, ale nie mają ze sobą właściwie żadnych relacji, są bardziej takimi wdowami po Kaczmarskim czy duchami tego ognia, który się w nim palił.
Ta linia polityczna, czy te aluzje polityczne nie ustąpią poezji, nie przeważą nad poezją, nie mają prawa.
No to nie wiem, to jest sprawa publiczności. Niektórzy na pewno będą reagować, bo przychodzą i mówią, Boże, jakie to jest aktualne, prawda? No ja, moim celem nie było zrobienie tutaj żadnego agitacyjnego przedstawienia politycznego, ale to są teksty Jacka Kaczmarskiego i one żyją. To znaczy ludzie się w tym odnajdują i odnajdują sytuację, która jest w tej chwili w Polsce. Tego się nie da pozbyć, ale ja tutaj niczym nie manipulowałem. To były pieśni buntu, pieśni w bardzo podzielonym kraju, walczące o wolność i teraz nagle, kiedy ten kraj znów jest podzielony między jednych, którzy uważają, że wolność jest zagrożona i tych, którzy uważają, że muszą nam z tą wolnością uszczęśliwić, jest całkowicie na miejscu. To znaczy to jest głos dzisiaj.
No ale piękno jest na to, żeby zachwycało, a więc może sztuka ma zbliżać ludzi. Jak te podziały będzie ugruntowywała, to niedobrze.
No nie, no ja myślę, że tu w moim przedstawieniu w ogóle nie bawię się w takie rzeczy. To nie jest rodzaj komunikacji, w ogóle mnie tej nie interesuje. To znaczy ja nie robię spektaklu po to, żeby całkowicie zbliżyć aktorów ze sobą. Ja pokazuję bardzo wybitnego poetę, jak myślał, jak się zmagał ze światem, ale też myślę, że to ma wymiar znacznie większy. No i człowiek nie żyje tylko w jakimś sosie polityki, ale w sosie swojej własnej egzystencji. I to jest tutaj niesłychanie ważne. Natomiast ja nie mogę już, ja na pewno no niedzielę, bo jak? Ja nie robię żadnego nadużycia na tekstach Jacka Kaczmarskiego. One są tak podane, jak zostały napisane.
Gdzie mój ogniś raj? Chcę wrócić tam jak najprościej.
Tekst Powrót to jest tak, jakby to był dokładnie tekst chłopaka, który został w Szczelinie. No, po prostu uciekło wszystko, jestem już sam, jestem w raju, prawda? No, bo to w ogóle jest jakby napisane na no, bardzo konkretną rzeczywistość, no, a jednak nie. No, więc dla mnie zawsze w teatrze jest, jeżeli się długo gra jakieś rzeczy, to dla mnie to jest niezwykła przyjemność widzieć, jak nagle mijają 3 miesiące, mamy przedstawienie, wydawałoby się o czymś i nagle kompletnie się robi przedstawieniem o czym innym. Więc to jest też życie.
Sam też mogę żyć, żyć dopiero mogę sam. Niepokorna myśl ze sta wolny kształt. Tu i tu, gdzie ból.
Ponad 40 lat pracy w Teatrze Jerzego Satanowskiego i wiele przedstawień właśnie najpierw w Kaliszu, ale ja myślę teraz o Poznaniu. W Poznaniu publiczność zawsze tłumnie chodziła na przedstawienia Satanowskiego i wystarczy wspomnieć Dekadans, a pierwszy to o Stachurze głośne i takie kultowe. Poza tym muzyka do Fausta, do innych przedstawień Wiśniewskiego, tych przedstawień ostatnich. Wiśniowy Sad Izabeli Cybińskiej. Bardzo, bardzo wiele tych przedstawień.
W Polsce nie napisałem tylu muzyk, nie zrobiłem tylu przedstawień. Ile w Teatrze Nowym w Poznaniu. To jest taki mój korzenny teatr i przez wiele dziesięcioleci udało mi się, mimo nawet zmiany dyrektorów, pozostać zawsze takim członkiem tego zespołu bez etatu, ale z bardzo odczuwalnym przeze mnie związkiem z tym miejscem, więc cieszę się też, że ciągle mogę tutaj wracać i coś robić.
Ostatnie dni Norwida śpiewa Jacek Kaczmarski.
Piękno jest na to, żeby zachwycało. Nie znam piękniejszej nad piękno ojczyzny, w której minąwszy przeznaczeń mielizny. Warto zanurzyć obolałe ciało, pychy się wyzbyć. grobowce piękna, kosztowne artyzmy, których wieczności wzór piramid stałość na duszę kładą tylko plamę białą, jak bandaż kłamstwa, co owija blizny, by nie bolało. A nad sekwaną pochylona gałąź żywa pod blaskiem corocznej siwizny wspomina drzewo układane w pryzmy, gdy templariuszy król spalał wspaniałość w czas wielkiej schizmy. Ściemniała belka w narożniku izby, w której się kiedyś na ludwiki grało, dobrze pamięta, choć wygięta w pałąk, czas, gdy Moliera psy uliczne gryzły z pana pochwałą. Tu Marsyliankę też się poznawało, gdy wolność tłumu obwieszczały gwizdy i bruk paryski był jak nigdy żyzny, bo gilotyna grała, aż chrupały karki w bieliźnie. Po Bonapartem ścichły echa wyzwisk, szańce komuny w bieg życia wessało i świat w bezduszną obrasta dojrzałość, knuty z jedwabiu przemysł socjalizmy, nabite ciało. Ręce grabieją wino całkiem kwaśne, na rękawiczki braknie mi pieniędzy i myśl zmarznięta nie chce płynąć prędzej, a przecież przez nią i to dla niej właśnie umieram w nędzy. Więc cóż jest piękno, wód słoneczne bryzgi, diament w popiołach, pamięć, doskonałość, gdyby to tylko byłoby za mało. Dusza rozpięta raz na krzyżu myśli wyrazi całość.
Z Warszawy dotarła do nas wiadomość o śmierci Wojciecha Maciejewskiego. Przeżył 95 lat i bardzo dużo dokonał w swoim życiu. Ma honorowe obywatelstwo Leszna. Wielokrotnie współpracowała z nim Małgorzata Halec, była dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, wiceprezes Leszczyńskiego Towarzystwa Muzycznego imienia Romana Maciejewskiego. Bo było trzech braci Maciejewskich: reżyser, aktor i kompozytor. Z Małgorzatą Halec rozmawiał Jacek Marciniak.
Wojciech Maciejewski to w ogóle moim zdaniem było zjawisko. Miał bardzo bogate swoje życie zawodowe, artystyczne. Działał przecież nie tylko jako reżyser radiowy, ale także i społecznie. Sporo robił. No ale nam tu przede wszystkim objawił się jako rzecznik swego brata, kompozytora Romana Maciejewskiego. I właściwie to wszystko, co się w Lesznie zdarzyło w związku z Romanem, to była albo inicjatywa, albo impuls na początek. Teraz to już trwa.
Wojciech Maciejewski był takim strażnikiem spuścizny pamięci o swoim bracie, prawda?
Tak, to było w ogóle wyjątkowe. Wojciech to był człowiek, który sam miał wiele dokonań artystycznych, ale ponad 20 lat swego życia poświęcił Romanowi. On w ogóle jako reżyser przygotował, wymyślił bardzo ciekawy sposób promowania tej postaci, bo to miało swoje wersje naukową, nagraniową, wydawniczą, koncertową i to wszystko konsekwentnie realizował. Był prezesem Leszczyńskiego Towarzystwa Muzycznego imienia Romana Maciejewskiego, które powstało z jego inicjatywy. Między innymi taka była jego myśl, aby promować twórczość Romana.
Trochę zapomnianą w Polsce przez wiele lat.
Gdyby nie Wojciech, z pewnością o Romanie by się tyle nie mówiło, tyle nie pisało i tyle by się nie zdarzyło w związku z jego muzyką, czy to rekwiem, czy to by były mazurki, cokolwiek. To było dzieło rzeczywiście Wojciecha.
Pan Wojciech Maciejewski swoją zawodową karierę rozpoczynał w Poznaniu.
W Polskim Radiu w Poznaniu, gdzie był też przez jakiś czas kierownikiem artystycznym. No na początku lat 50. znalazł się w Warszawie, ale jego życie zawodowe, początek tego życia to jest Polskie Radio Poznań.
Teatr Polskiego Radia.
3 minuty temu powinno się było zacząć słuchowisko, panowie!
Spać. Niech, dziwy się tu dziać będą spać. Spale, niech pan śpi.
Słuchowisko. Ja już...
Zasnął. Teraz do dzieła. Mamy zaledwie pół godziny czasu.
Proszę, niech pan rozpocznie.
Teatr Wyobraźni Wojciecha Maciejewskiego.
Jesteśmy u schyłku jednej epoki, u wrót epoki nowej.
Pamiętnik teatralny?
Tak, właśnie, to coś. Bo wie jest... pani, tu jest artykuł Aleksandra Maliszewskiego, który był pierwszym szefem literackim radia po wojnie. I on tutaj w swoim takim artykule o teatrze radiowym, to jest jego Maliszewski, wspomnienia z lat 45-47. No to jest... I tutaj właśnie wymienia pierwsze słuchowisko z Poznania, jakie było. To właśnie było Wiesław Kazimierza Brodzińskiego. Ze mnie zrobił Macieja, a nie Wojciecha Maciejskiego z muzyką obstał. To był wrzesień 46 rok.
I to było pierwsze słuchowisko powojenne?
Tak? No, nadane w programie ogólnopolskim, znaczy w ramach Teatru Polskiego Radia.
Już wonny wieczór uśmiechał się ziemi, gdy wracał Wiesław z końmi kupionymi. Z przydrożnej wioski rozlega się granie. Słychać wesołe pląsy i śpiewanie. Parskając konie bierzą po gościńcu.
Widać to był teatr na żywo.
To były przeżycia, które już później, kiedy została wprowadzona taśma, były nieznane realizatorom słuchowisk, bowiem napięcie i atmosfera podniecenia i trema szalona. Także my często po zakończonym słuchowisku wypadaliśmy ze studia na hol, dopytując przypadkowo spotkanych tam ludzi, słuchajcie, czyście przez głośnik może słuchali, jak to wyszło, co tam wyszło i tak dalej, bo pochłonięci działaniami w studio czy w reżyserce nie zawsze byliśmy w pełni świadomi tego, co w końcu na antenę poszło.
W całym weselu najpierwsza uroda. Wstydzi się, wstydzi, jednak przed nim staje, ciasto z koszyka i owoc podaje.
Już dlaczego trafiłem do Poznania? Otóż okres wojny spędziłem w Częstochowie, zupełnym przypadkiem. Tam udało mi się na tajnych kompletach zdać maturę. Uczyłem się także aktorstwa przez 3 lata u prywatnych artystów, jacy tam w czasie wojny się znaleźli. Byłem jednym z głównych organizatorów takich imprez artystycznych. Udało mi się także rozpocząć studia na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich, a profesorowie tego uniwersytetu później przenieśli swoje katedry w Poznaniu. Był to profesor Roman Polak, profesor Zygmunt Szwajkowski. Więc ja, żeby kontynuować już rozpoczęte u nich studia, przyjechałem do Poznania. Znalazło się tam bardzo ciekawe grono studentów, którzy zjawili się z różnych stron Polski, i ze zniszczonej Warszawy, i repatriantów ze wschodu. Była grupa poetów, była grupa ludzi zajmujących się, interesujących się teatrem bardzo. Poetów takich, którzy już w tamtym okresie już pierwsze tomiki swoje wydawali, jak Franciszek Fenikowski, Leszek Goliński, Zofia Dajkowska, później Bogdan Zakrzewski, późniejszy profesor Uniwersytetu we Wrocławiu i prorektor tego uniwersytetu zresztą. No i kiedy ta grupa uzyskała w programie Radia Poznańskiego swój kwadrans poetycki, w którym miały być przedstawione religijne wiersze z okresu wojny tychże poetów, mnie zaproszono do wykonania wierszy, a zapowiadał tytuły tych wierszy mój średni brat Zygmunt, który w 1945 roku, kiedyśmy się przenieśli do Poznania, od razu został przyjęty na speakera tej rozgłośni, ponieważ on już był po studiach romanistycznych, poza tym był poliglotą, władającym kilkoma językami bardzo biegle, no i posiadał wykształcenie aktorskie, także było to wtedy dla niego idealne zajęcie, które później zresztą zamienił na aktorstwo już stałe, zawodowe.
I wybrał druhnę, której wdzięk uroczy zwrócił na siebie wędrownika oczy. Naprzód wychodzi, przed muzyką staje. Halina w pląsach rękę mu podaje. Zanim się w kolo młodzieńcy zebrali,
narrator
nucą
Zygmunt
i biją podkówki ze stali. Wiesław się zapas ujął ręką prawą, zagasił...
Aktorzy, którzy postawę. Przez kilka prób, czy dłuższy okres czasu przygotowywali swoje role w słuchowiskach, niekiedy znali tak dobrze swoje role, że partiami z pamięci grali. Jacek Woszczerowicz, wybitny wielki aktor w Warszawie, inaczej w ogóle do studia nie wchodził, jak dopiero wtedy, kiedy całą rolę znał na pamięć i grał tylko z pamięci.
Woszczerowicza nie było w Poznaniu.
Nie było.
Ale to było paru innych wielkich, tak, no, Wiśniarz, tak, prawda?
No, tam był wielki aktor, to był Wołejko, tam był Chmielewski, Rysiówna, Irena Maślińska, Hanuszkiewicz, Mieczysław Serwiński, Tadeusz Chmielewski, Renata Kosobucka, Aleksander Dzwonkowski. No, kwiat aktorstwa. Było także kilku wybitnych reżyserów teatralnych w Poznaniu po wojnie. To był Emil Haberski, Karol Borowski, no, w mniejszym stopniu Tadeusz Muskat. I myśmy czasem ich zapraszali do radia, żeby oni reżyserowali jakieś rzeczy. Często im towarzyszyłem, byłem przy tym, bo oni w tej technice nie poruszali się z dostateczną swobodą. No, natomiast wnosili te wszystkie walory, które dotyczyły się pracy z aktorem, kształtowania roli aktorskiej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To było ich mocna strona.
Pani, niech pani idzie za mną.
Także Wojciech to był taki reżyser, polonista, ale jednocześnie człowiek wielu, wielu zainteresowań i wielu działań, bo można się interesować, a niekoniecznie robić. On tak, właściwie do ostatniej chwili swego życia. Ja z nim rozmawiałam w roku ubiegłym w grudniu i namiętnością Wojciecha było, jako się rzekło, popularyzowanie postaci. I miał jeszcze dwa takie cele. Pomnik Romana Maciejewskiego na skwerze jego imienia w Poznaniu, w pobliżu Akademii Muzycznej. Ten pomnik już stoi. Jeszcze tylko potrzebna tablica z napisem. Ona będzie za kilka dni gotowa. A druga sprawa, której poświęcał wiele uwagi, to była realizacja sceniczna Jarosława Abramowa-Newerlego Walizki. Rzeczy poświęconej Romanowi Maciejewskiemu, czyli ten roman. Ciągle towarzyszył Wojciechowi.
Pan Wojciech pracował potem w radiu w Warszawie.
Pracował w warszawskim radiu przez wiele lat, a później w polskich nagraniach. W Polskim Radiu w Warszawie realizował słuchowiska radiowe, przy czym jak zawsze podkreślał, były to słuchowiska dla wszystkich rozgłośni ogólnopolskich, nie tylko dla jednej rozgłośni. Mówił, że najbardziej lubił pracować z autorami, klasykami, no ze współczesnymi też pracował. Łatwiej było jednak z tymi, którzy już odeszli. Jego wielką dumą było to, że na 50-lecie Polskiego Radia prezentowano ją, przez niego wyreżyserowaną sztukę Szaniawskiego Zegarek.
Ale pracując w Warszawie, reżyserując wiele słuchowisk, nie zapominał o Wielkopolsce.
Był autorem właśnie takich słuchowisk, które dotyczyły tego, co tutaj w Wielkopolsce najważniejsze, najpiękniejsze, między innymi powstanie wielkopolskie. Więc był związany i rodzinnie, i twórczo, i działaniami obok swojej własnej twórczości, bardzo silnie z Wielkopolską.
Pracując jeszcze w Poznaniu, przygotował reportaż o Lesznie, o ile pamiętam.
Tak, no bo to Leszno powracało. Zawsze gdzieś tam starał się o tym Lesznie coś zrobić. Więc jako młody człowiek, bo to był przecież bardzo młody człowiek, kiedy zaczął pracować w poznańskim radiu, no jak się szuka tematów, bardzo często się trafia rodzinne gniazdo. I tak było też z Wojciechem Maciejewskim.
Z tego co wiem, pan Wojciech przygotował ponad 600 słuchowisk.
Tak, było to bardzo dużo słuchowisk. Sporo z nich zostało nagranych. Są dostępne. Nagrywał również takie wydarzenia dla dzieci i tym również się chwalił, szczycił, że tak. Był autorem wielu słuchowisk. I ja sama pamiętam z dawnego czasu, kiedy czekało się na słuchowiska radiowe. To było kilka takich nazwisk, między innymi reżyserował Wojciech Maciejewski.
Dla Leszna to duża strata.
Bardzo duża, dlatego że Wojciech potrafił spojrzeć na sprawy kultury szerzej. Nie tylko w kontekście miasta, nie tylko w kontekście tej Wielkopolski, którą no rzeczywiście, no duże słowo kochał, ale tak było. To przecież to, co wydarzyło się w Lesznie, ile do Leszna sprowadził, co zaistniało dzięki niemu, no to trudno przecenić po prostu. Także ogromna to strata. Być może doprowadziłby do realizacji scenicznej Newerlego, jeszcze raz by zaistniał Roman Maciejewski. No w tym roku odbędzie się 20. festiwal imienia Romana Maciejewskiego. Festiwale wymyślił również Wojciech. No prowadzi to w tej chwili Towarzystwo imienia Romana Maciejewskiego, ale on je wymyślił. Będzie 20. rocznica śmierci Romana. Nie będzie już Wojciecha. Rzeczywiście, tak, on był strażnikiem archiwum Romana Maciejewskiego, bo przecież przywiózł to z Göteborga, wszystko do siebie. Przywiózł listy, przekazał je do Biblioteki Narodowej, więc też we właściwe miejsce. Sporo kopii głównie jest w Leszczyńskiej Bibliotece Publicznej, bo zadbał, żeby w Lesznie to też było. Taki po prostu był.
O Wojciechu Maciejewskim opowiadała Małgorzata Halec.
I
Ostatnio toczy się dyskusja o stosunkach polsko-żydowskich. Kultura nas zawsze jednoczyła. Warto pamiętać, że wielu polskich pisarzy, kompozytorów, artystów miało i ma żydowskie pochodzenie. W czasie strasznej II wojny światowej, kiedy Polska została w bezwzględny sposób zaatakowana i podbita, byli tacy, którzy wyróżnili się bohaterską postawą, jedni w walce na frontach, inni w codziennym sprzeciwie i konspiracyjnej działalności. Byli w tamtym czasie i skończeni dranie, ale jednak przeważali zdecydowanie ci przyzwoici ludzie. Sięgnęłam do nagrania z uroczystości, która odbyła się w Poznaniu w 65-lecie powstania Państwa Izrael. To było wręczenie medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Towarzyszył mi Bogusław Łowiński.
Szewach Weiss, postać niesamowita. Ulubieniec może Polaków, można powiedzieć, bo to on pierwszy powiedział, że nie Polacy są winni tragedii żydowskiej, nie naziści, ale powiedzmy wprost, Niemcy. To on pierwszy powiedział. No i mnie nazwał Boguś, poznański bard żydowski. Bardzo często podchodzą do mnie ludzie i opowiadają przeróżne historie, że znali taką rodzinę żydowską, że mieli przyjaciela, przyjaciółkę. Po spotkaniu, to było w Gnieźnie w 2001 roku, podeszła do mnie pani i opowiedziała, że jej dziadek uratował kilku Żydów. Przyniosła mi kopię dokumentów potwierdzających to właśnie zdarzenie. Uważałem, że ten człowiek musi zostać uhonorowany tym najwyższym medalem izraelskim Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, czyli Yad Vashem. No i mówiąc szczerze, molestowałem, tak można powiedzieć, gdzie się dało, wszystkich ambasadorów kolejnych Izraela, czyli Szewacha Weissa, ambasadora Pelega i teraz tego pana ambasadora, by Jan Wyrwicz otrzymał ten medal, bo się okazało, że uratował on 30 Żydów. Pan Wyrwicz już nie żyje, ale była to okazja, by ten medal otrzymała córka i syn pana Wyrwicza.
Uroczystość wręczenia medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata uświetnił występ poznańskiego chóru chłopięcego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. Przewodnicząca gminy Alicja Kobus przeczytała wiersz żydowskiego poety.
Heil Hefer, Sprawiedliwy Świata. Ja słyszę ten tytuł i staram się o tych ludziach myśleć, co chronili mnie. Ja pytam i pytam o na miły Bóg, czy ja bym na ich miejscu tak uczynić mógł. Gdy w morzu nienawiści w porządze stał mój dom, czy bym synom obcego narodu dał w mym dom schron? Czy byłbym gotów wraz z rodziną mą być ciągle narażonym na nie?
Ewa Rudnik, dyrektor Departamentu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w izraelskiej ambasadzie, przedstawiła wyróżnionych medalem.
Jako pierwszych odznaczeń pośmiertnie mają Marię i Aleksandra Kisielów. W czasie II wojny światowej państwo Marii i Aleksandry Kisielowie mieszkali z czworgiem dzieci na obrzeżach wsi Karczowice koło Miechowa.
Maria i Aleksander Kisielowie uratowali trzy żydowskie rodziny, w sumie 11 osób.
nie ma dzisiaj z nami, z Marią Magdaleną, ale jest z nami ktoś dla nas ogromnie ważny. Jest to pan Harry Wetter, dawniej pan Herman Wetter, który został przez nich uratowany jako dziecko. Przyleciał do nas z całą rodziną z Australii.
Harry Wetter przyleciał z całą swoją rodziną z Australii. Państwo Skowronowie, mówił, uratowali moje życie i dali życie moim dzieciom. Jesteśmy, żeby im podziękować. Cofnął się w swojej opowieści do czasów przedwojennych. To było jego pierwsze życie. W Cieszynie z rodzicami, siostrami, dziadkami. Życie szczęśliwe. To piękne życie zmieniło się wraz z wybuchem wojny. Wtedy zaczęło się jego drugie, niezwykle dramatyczne życie. Miał zaledwie 5 lat. Matka trafiła do Auschwitz. Wcześniej poprosiła Józefa Skowrona, aby zabrał chłopca do swojego domu. Harry Wetter opowiadał, jak rodzina Skowronów ukrywała go, jak z narażeniem życia wezwała lekarza, kiedy ciężko chorował. Dzięki nim przeżył. Matka zginęła w Auschwitz. Po wojnie dotarł z dalszą rodziną do Australii i tam zaczęło się jego trzecie życie. Został inżynierem. Nie chciał wracać do wojennych przeżyć. Nie wracano również do nich w domu państwa Skowronów.
Babcia mi nie mówiła długo. No takie były u nas czasy. To nie były takie proste sprawy, bo w tamtych czasach jeszcze, powiedzmy, 60. lata, 70. Ciężko było mówić o tym, dlatego się nie dziwię babci. Ja wiedziałem ogólnie, że przechował się Stasiu przez wojnę.
Mój mąż nie chciał mówić o wojnie, o jego ukryciu, o jego przeżyciu. W ogóle nie chciał mówić nic. Nie mówił do nikogo, nie mówił nic do dzieci. To trzymał żulc.
Ale przyszedł moment, że pod wpływem żony Harry Wetter po wielu latach przyjechał do Polski, pojechał do Auschwitz i znalazł nazwisko matki. I to był ten moment przełomowy, wspomina żona. Syn Harry'ego, Nathan Wetter, jest kardiochirurgiem. Kiedy był na stażu w Anglii, postanowił pojechać do rodziny Skowronów. Zapytałam go, co czuje do Polski i do Polaków. I wrócił właśnie do tamtego dnia spotkania ze Skowronami. Moje zrozumienie dla tego, co zrobili Polacy, jak wyglądała ta integracja i jak układały się te relacje, jest coraz lepsze. Wiedziałem o tym tylko trochę, kiedy byłem dzieckiem. Kiedy przybyłem tu w 1985 roku, spotkałem osobiście panią Skowron. Zapukałem do jej drzwi, byłem wtedy z moją żoną i pani Skowron mnie poznała. Spadł mi ogromny ciężar z barków. To uczucie, które miałem. Ta kobieta ocaliła życie mojego ojca. Uczucie, które miałem dla jej rodziny, dla Polaków wtedy, było nie do opisania. Mogę pani powiedzieć, że kiedy zapukałem do drzwi, a ona nie wiedziała, że przyjeżdżam, mieliśmy duże kłopoty ze znalezieniem jej domu i była tam tylko ona i jej syn, który już nie żyje. I kiedy otworzyła drzwi i mnie zobaczyła, a przecież zupełnie się mnie nie spodziewała, krzyknęła: Stasiek, tak jak kiedyś nazywała mojego ojca. Imię mojego taty brzmiało Stasiek. Teraz ona widziała mnie, ale mówiła Stasiek.
Świszko mówiła do mojego papa, Tis. Ona widziała mnie, ona mówiła Stasiek. She started to cry.
Zaczęła płakać. I ja zacząłem płakać, wszyscy zaczęliśmy płakać. I całe popołudnie, cały dzień spędziliśmy z nią, rozmawiając o tym, jak wychowywała mojego ojca. Niestety 2 lata później zmarła i mój ojciec nie zdołał jej zobaczyć ponownie. Ale mi się udało z nią spotkać i dla mnie był to niezwykły, wyjątkowy dzień. To pozwoliło mi zrozumieć, dać pojęcie o Polakach. Przyjechałem tu dziś na te uroczystości, słuchałem chórów, słuchałem polskiego hymnu i hymnu Izraela Hatikwa. To było dla mnie bardzo wzruszające. To było cudowne złączenie się polskiego i żydowskiego narodu. Przepiękne.
Oh.
Tak mówił Nathan Better, syn uratowanego przez rodzinę Skowronów, Harego Bettera. Trzeci medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata odebrały dzieci i wnuki Jana Wyrwicza. To o nim opowiadał Bogusław Łowiński, który spotkał się z potomkami Jana Wyrwicza w Gnieźnie.
Z tego, co usłyszeliśmy, Jan Wyrwicz to był człowiek ogromnej fantazji. Człowiek, który był takim współczesnym Kmicicem. Ratował tych ludzi posługując się sprytem, inteligencją. Pomagał właściwie bezinteresownie.
Tak, wynika to z oświadczeń, które złożyli uratowani w roku 50. u notariusza w biurze notarialnym w Tel Awiwie. Gdy się zjawiłem w ambasadzie z tą właśnie sprawą, powiadomiono mnie, że trzeba czekać, bowiem o uhonorowanie musi się zgłosić uratowany.
No to trudno oczekiwać, ale żeby ci staruszkowie właśnie, albo tak, już nieżyjący to zrobili.
Właśnie. Ale te jednak dokumenty potwierdzone notarialnie u notariusza i w oryginale, który rodzina następnie przedstawiła w ambasadzie i oświadczyła, poskutkowało to, że dano wiarę temu wszystkiemu i tak było.
Pan, a gdzie oni mieszkali?
Mieszkali w Bochni, tak, oczywiście. I tam w Bochni, w swoim domu pan Jan Wyrwicz ratował. Teraz leży pochowany w Grodzisku.
Oświadczenia uratowanych rodzina Wyrwiczów zdobyła w okresie stalinowskim, kiedy to Jana Wyrwicza uwięziono. Pisma z Tel Awiwu powędrowały do Biruta i pomogły.
Syn Stanisław, syn Jana Wyrwicza, zdołał też króciutko powiedzieć o tym, że i jego matka była niezwykle oddana sprawie i bardzo często właśnie współdziałała z tym mężem. No ale powiedzmy, że ten blask medalów spłynie i na nią.
Tak. Bardzo dobrze znała język niemiecki i to uratowało, kiedy Niemcy przyszli robić rewizję, uratowało i tę rodzinę żydowską i państwa Wyrwiczów. Potrafiła wspaniale dowódcy tej grupy niemieckiej wyperswadować, że tutaj nikogo takiego nie ma, a jeśli ktokolwiek doniósł, to może on właśnie jest nie w porządku. No.
To oczywiście są symboliczne odznaczenia. Ja myślę, że Polaków, którzy ratowali Żydów, było znacznie więcej. I no, tak jak mówisz, 12 lat próbowałeś zainteresować ambasadę osobą Jana Wyrwicza. Są tacy, o których już nikt nie pamięta, którzy oddali życie, albo którzy po prostu uznali, że wypełnili swój obowiązek. No i
nie szukają nawet tego uhonorowania, albo nie mają też dowodów, albo nie znają nazwisk, ale bardzo, bardzo dużo się spotyka przypadków, że ustnie przekazują mi takie wiadomości. No niestety wiem, że to już jest nie do załatwienia. Natomiast w tej chwili podjąłem wraz z członkami Towarzystwa Wielkopolska i Izrael starania o uhonorowanie całej wioski. To jest wyjątkowy przypadek.
A gdzie?
Koło Ślesina, koło Konina Ślesina, wioska Głębockie. Tam cała wioska w czasie okupacji niemieckiej opiekowała się Żydami i uratowała tą rodzinę. Żydzi ci z rodziny pracowali u rolników za strawę i za mieszkanie. I oni wiedzieli, że jeśli ktoś z nich by wydał, to i cała wioska zostanie rozszczelana łącznie z Żydami. Także sztamę trzymali do końca i uratowali.
Ostatnio na Twitterze znalazłam informację Jerzego Kaszczyńskiego. Napisał on, że jakiś czas temu w szkole w Krzemowej Dolinie w Stanach Zjednoczonych zapytano uczniów, jakiego państwa obywatelami byli naziści. Wszyscy bez zastanowienia odpowiedzieli – Polski. Przypomniałam sobie w tym momencie sytuację sprzed lat. Odebrałam telefon od bardzo zdenerwowanego mojego syna Andrzeja, którego wysłaliśmy na rok do szkoły, do Stanów, aby nauczył się języka angielskiego. Przypomniałam mu teraz ten telefon i zapytałam, co myśli o tym, że młodzież w Dolinie Krzemowej uznała, że krajem, z którego wywodzili się naziści, była Polska.
No, taka reakcja młodzieży amerykańskiej mnie nie dziwi. Ja będąc w Stanach w 2000 roku, właściwie przełom 2000 i 2001 roku, w szkole w Południowej Karolinie, w Riverside High, na lekcjach historii przerabialiśmy temat II wojny światowej w Europie i właśnie wtedy pojawiła się książka Tomasza Grossa. Wzbudziła ona olbrzymie emocje w Stanach, w środowiskach żydowskich, nie potrafiąc jeszcze na tyle się wysłowić i bronić prawdy historycznej. No, zderzyłem się ze ścianą. To wszystko działo się na lekcji historii. Mieliśmy tych bloków historycznych dość dużo. Amerykanie, przynajmniej w tamtym czasie, w naszej szkole, to lekcja historii była 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Także podręcznik amerykańskiej historii to była taka opasła księga około 500 stron i to trzeba było mieć codziennie w klasie. Ale wracając do samej reakcji na książkę Tomasza Grossa, była ona skrajnie antypolska i sprawiło mi olbrzymią trudność, jak mówię, ze względu na jeszcze braki językowe w wytłumaczeniu całej relacji, pomimo tego, że nauczyciel starał się mi oddać głos, tu muszę oddać, że starał się mi oddać głos, był ciekaw mojego zdania. Jednak cała narracja sprowadzała się do tego, że to rzeczywiście Polacy byli odpowiedzialni za Holokaust w dużym stopniu, byli odpowiedzialni za to, co działo się z Żydami na terenie Polski. No i nie ukrywam, że to było bardzo bolesne dla mnie. Byłem zszokowany, pamiętam, dzwoniłem właśnie do domu w tej sprawie, żeby przedstawić polskie racje i sprzeciwić się zupełnie temu. Akurat tak się złożyło, że u mnie w klasie nauczycielem historii był Żyd. W klasie było 3 Żydów młodego pokolenia w moim wieku. I no, ta lekcja spowodowała, że dziwnie się na mnie spojrzeli, tak? Mieli jakieś swoje doświadczenia czy swoje informacje, które były wyjątkowo mi nieprzychylne i to było przykre. Nie brano pod uwagę, że Żydzi, którzy ginęli w Polsce, byli narodowości polskiej, byli to polscy Żydzi w większości. No, dla mnie to byli Polacy, dla nich z amerykańskiego punktu widzenia byli to Żydzi. No i dopiero teraz no, możemy spojrzeć na to z perspektywy czasu, no, to było w 2000 roku, czyli 17 lat. My dopiero teraz po 17 latach od tamtej książki cokolwiek robimy, żeby bronić polskiego imienia. A tak przez te 17 lat ta cała narracja była powtarzana w Stanach. Domyślam się, że zapewne w każdej szkole, no bo były to obowiązujące podręczniki. Stąd można spojrzeć na to w ten sposób, że mamy olbrzymie zaległości związane z promowaniem naszej prawdy historycznej.
Czy ty na przykład w Polsce masz przyjaciół Żydów, masz znajomych?
Oczywiście, że mam przyjaciół Żydów i mam znajomych Żydów, ale to zupełnie nie ma znaczenia.
To są bliskie przyjaźnie?
To są bardzo dobre znajomości i tam najbliższe przyjaźnie to jeszcze ze szkoły podstawowej.
Czy na te tematy rozmawiacie?
Tych tematów nie ma. Ja uważam, że w relacjach mojego pokolenia temat antysemityzmu jest jedynie związany z omawianiem bieżącej sytuacji, bądź to politycznej, bądź to społecznej, ale tak naprawdę z mojego punktu widzenia nie występuje, przynajmniej ja, nie spotkałem się z antysemityzmem. No, jeżdżę z racji pracy po całej Polsce, no nie spotkałem się z antysemityzmem. Może miałem szczęście, ale nie uważam, by Polacy byli antysemitami.
Jest to tekst wspaniałego rabina Nachmana z Bracławia, który żył na przełomie XVIII na XIX wiek i to on wtedy napisał, że świat jest wielki, ale jest jeden wąski most. Wystarczy wejść na ten most i podać sobie ręce.
Temat polsko-żydowskich relacji jest ważny i mam nadzieję, że do niego będę wracała, może przy Państwa udziale. Zapraszam do współpracy. Dziękuję, kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.
Gesher tsar me'od, Gesher tsar me'od. Cały świat, jeden wąski most. Jeden wąski most. Ale ważne, ważne jest to, by się nie bać. Się nie bać wcale, ale ważne, ważne jest to, by się nie bać, nie. Ale ważne, ważne jest to, by się nie bać, by się nie bać wcale, ale ważne, ważne jest to, by się nie bać, nie. Cały, cały świat, jeden wąski most, jeden wąski most, jeden wąski most. Się nie bać.